Drodzy Państwo, to, co usłyszeliśmy przed chwilką, jest jakby wstępem też do tego, czym ja chciałbym się z Wami dzielić i też widzę takie Boże, jak gdyby tutaj, takie podkreślenie. I to słowo, które tak szczególnie zadźwięczało w moim sercu już tydzień temu, któremu dzisiaj troszkę się też przyjrzymy, to fałsz. Nie wiem, słyszeliście przed chwilę, zwróciliście uwagę na to słowo w tym fragmencie, który był czytany, że przyjdzie wielu fałszywych Mesjaszy i tak dalej, i tak dalej. Ten fragment zaczynał się od tego, który mówił, baczcie, tak? Uważajcie. Pan Jezus mówił, abyśmy umieli słyszeć to, co Pan Jezus mówi i tą wagę, którą mają te słowa, które mówi. Kiedy Pan Jezus mówił, baczcie, aby was coś nie zwiódł, to bardzo poważne słowo. Musicie uważać, musicie być ostrożni, musicie być trzeźwi, musicie umieć przeanalizować pewne czasy, bo takie zagrożenie pod koniec też Kościoła będzie. Tam pewne fragmenty dotyczyły też pierwszych wydarzeń w Kościele jeszcze pierwszego wieku, ale wiele z tych fragmentów mówi o tym, co dotyczy nas. I w zasadzie do tego fragmentu, który był dzisiaj czytany, dobrze było przeczytać następny rozdział, 24 i 25, nie będziemy czytać, bo one są kontynuacją tej wypowiedzi. One odpowiadają konkretnie, mówią, w jaki sposób mamy czuwać. I jak zobaczycie te przypowieści o 10 pannach, o tym słudze, o talentach, to jest dalsza część tej wypowiedzi, w której Pan Jezus mówi i precyzuje, jak, na czym polega czuwanie. Czego wymaga czuwanie. Z czym się wiąże praktycznie czuwanie. A wszystko to po to, jak było powiedziane, bo kto wytrwa do końca, a kto nie wytrwa do końca, widzicie powagę słów. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A rzecz chodzi o nasze życie, o naszą wieczność. Dlatego chrześcijaństwo to kwestia życia i śmierci. Chrześcijaństwo jest prawą swojej wieczności. Nie jesteśmy tu po to, żeby się tylko dobrze poczuć. Tu chodzi o to, żebyśmy mogli się nawzajem zachęcić, zbudować, otrzeźwić, tak, żebyśmy zachowali do końca ufność i sfinalizowali swoją wiarę w niebie. Nic innego nas nie interesuje. Mnie nic innego nie interesuje. Żaden inny cel mnie nie interesuje. Rozumiecie? A czy tutaj nam będzie łatwiej czy trudniej? To jest drugorzędna sprawa. Pan Jezus powiedział raczej, nie oczekujcie, że będzie łatwiej. Oczekujcie raczej, bądźcie gotowi, że będzie. Słyszeliście w tym fragmencie? Że zdradzi, że ojciec dzieci przeciwko rodzicom, to będzie cecha tych czasów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele różnych nauk, jeżeli nie będziesz czytał Słowa Bożego, Duch Święty nie będzie oświecał Cię w Słowie Bożym, bo będziesz na tyle leniwy, żeby On mógł Ci to pokazywać, to przyjdzie wielu nauczycieli, wiele nauk i połkniesz to wszystko. Zatrują Cię. W efekcie nie wiadomo, czy wytrwasz do końca, a może nie wytrwasz. Dlatego przepraszam, Pan Jezus powiedział, uważajcie, baczcie, czuwajcie. I to mocno to odczuwałem też do nas, do siebie, do naszego zboru. I kiedy patrzę też na to, co się dzieje dzisiaj w świecie, w chrześcijańskim świecie, globalnie, powiem, że rzeczywiście są to czasy, kiedy należy czuwać, należy patrzeć. Ale otwórzmy taki fragment, który zapisany jest w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra i drugi rozdział i drugi wiersz. Apostoł Piotr zapisał takie zdanie. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I wiecie co, moglibyśmy wymieniać wiele cech Bożego dziecka i dobrze jest przyglądać się tym cechom w Biblii. Ich jest wiele. Wiele cech pokazuje w Biblii, czasami się o tym wspominamy też. Ostatnio wspominaliśmy. Jest wiele cech, które charakteryzują Boże dziecko. I tu jest jedna z nich podana. Jedna albo nawet dwie. Ten fragment dotyczy części, to nie wszystkich ludzi, ale dotyczy tych, którzy narodzili się na nowo. I co charakteryzuje takiego człowieka? Popatrzcie proszę uważnie. Słowo Boże mówi, po pierwsze, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. A więc dziecko Boże zaczyna, kiedy rodzi się na nowo, zaczyna pragnąć duchowego pokarmu. To, co wspominałem jak Bale Kotkowski niedawno użył też bardzo ciekawej ilustracji, chcę to powiedzieć jeszcze może raz dzisiaj, nie wiem, czy tydzień temu o tym nie wspomniałem. Ale kiedy rodzi się dziecko, małe dziecko, mamy to w ogóle miało możliwość oglądać wielokrotnie, to wszystkie wasze dzieci, które rodziłyście, zauważcie, kiedy się urodziły, umiały nagle bardzo wiele rzeczy, których nigdy ich nikt nie uczył. Zgadza się? Można takie rzeczy wymienić? Przyjrzyjcie się. Nikt ich nigdy tego nie uczył. Nie uczył ich jeść ustami i te dzieci potrafią. Nikt ich nie uczył oddychać tak przez normalnie nosem i tak dalej, te dzieci nagle to potrafią. Nikt ich nie uczył krzyczeć, one to potrafią. Nikt im nie tłumaczył, jak wygląda pierś, mleko matki, jak należy ssać, a to dziecko to potrafi. Jak to jest możliwe? Nikt ich tego nigdy nie uczył, ale one to potrafią. I tak samo, kiedy rodzi się człowiek, kiedy Duch Święty zrasta do nowego życia, nagle umiemy rzeczy, których wcześniej nigdy nie umieliśmy. Sprawiają nam przyjemności, które nigdy wcześniej nam nie sprawiały przyjemności. I gdybyśmy mieli zawrócić do tego, co wcześniej, to tak jakbyśmy powiedzieli małemu dziecku, żeby zawróciło do tego i zaczęło odżywiać się tak jak w łonie matki, żeby próbowało z powrotem zachowywać się tak jak wcześniej. To jest niemożliwe, to jest niewłaściwe, to jest nienaturalne w tym momencie. Kiedyś nie umieliśmy się modlić i nie mieliśmy chęci, żeby się modlić, ale kiedy przychodzimy do Boga i Duch Święty działa w naszych sercach, chcemy wołać naszego Boga w niebie, naszego Ojca. To jest normalne, kiedyś nie mieliśmy takiej chęci, a dzisiaj mamy to pragnienie. I to jest normalne. Kiedyś nie chcieliśmy mówić o Chrystusie, a dzisiaj pragniemy mówić o Chrystusie innym. I raczej martwimy się, albo myślimy, dlaczego tak jest, jeżeli gdyż za mało świadczy komuś, zaczynamy się modlić o to, albo myśleć, że to tak być nie może. I myślimy, jak to zrobić, żeby dzielić się mówić o Chrystusie innym. A jaką radość mają ci, których Bóg pozwolił im przyprowadzić kogoś do Chrystusa. I tego też chcę nam wszystkim życzyć. Abyśmy mogli mieć tą radość przyprowadzania ludzi do Chrystusa. Jaka to jest radość, kiedy możemy dzielić się z kimś Ewangelią, gdy człowiek oddaje się Chrystusowi. W tym momencie. A czasami po wielu latach ktoś innego przyprowadza, no to też słyszymy, że chcieliśmy. I tej radości trzymam wszystkim. Ale to są te pragnienia, które otrzymuje nowonarodzone dziecko. Ono pragnie innych rzeczy. I pragnie też innego końca swojego życia. Pragnie końca w niebie. I nigdy nie będzie żartować w ten sposób, że fajnie jest w piekle, bo jest wielu znajomych. W piekle jest tak fajnie, jest wielu znajomych, jak w Oświęcimiu. Tam było też wielu znajomych i tak fajnie jest w piekle. Oczywiście to jest na miasta. Fajnie to jest dobrze, to jest w niebie, kiedy będziemy przed naszym Bogiem. Ale zwróćcie uwagę, to jest jeszcze jedna rzecz. Nowonarodzone niemowlę pragnie duchowego mleka. To ktoś, kto pragnie czytać Boże Słowo. Wcześniej nie miał takiego pragnienia, a teraz ma pragnienie czytać Boże Słowo. Czytać Boże Słowo po to, żeby poznawać naukę, według której chcę żyć. Takie pragnienie jest w sercu Bożego dziecka. Chcę poznać, jak mam teraz żyć według Bożej nauki, według Bożego Słowa. I dlatego pragnie czytać Boże Słowo. I żałuję czasami tych lat ten człowiek, że wcześniej nie odkrył Biblii, nie zaczął czytać. Takie w sercu żywego Bożego dziecka. I zwróćcie uwagę tu na jeszcze jedną ciekawą rzecz, na ten dodatek, bo wielu ludzi czyta też Boże Słowo, ale to na skraju. Ale to jest jeszcze jedno uściślenie, popatrzcie na nie uważnie. Co Boże mówi? Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Tak sobie jeszcze tak się zastanawiałem. Gdyby narodzone niemowlę, nagle gdybyśmy podali herbatę, czy ona będzie chciała pić tą herbatę? Gdybyśmy podali kawę, nie wiem, końca, czy miałoby chęć, czy nie. Ale mleko matki? Chętnie. Tak? Skład, temperatura, podoba mu się. Chętnie. Ale wiecie, to słowo chcę dzisiaj podkreślać. Zapragnijcie niesfałszowanego. To znaczy, to nie chodzi tylko o to, żeby czytać Boże Słowo. To nie chodzi o to, żeby porozmawiać z kimś o Bożym Słowie. To nie znaczy, że ktoś tam powie, ja też czytam Boże Słowo. Tu jest ten akcent jeszcze, że nowonarodzone dziecko zwraca uwagę i rozstrzyga, roztrząsa, analizuje, czy to nie jest sfałszowane. Takie jest pragnienie w sercu Bożego Słowa. No boi się, żeby nie zacząć żyć według czegoś, co jest sfałszowane. Dla niego to jest ważne. Że będzie się zastanawiać, czytać Biblię, nie odpowie czasami na pewne rzeczy, bo będzie czytać Bożym Słowie, żeby mieć pewność, czy to nie jest sfałszowane, to co ktoś mu mówi. Ono boi się, żeby nie iść za fałszem. rozumiecie? Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Tydzień temu mieliśmy gościa. Nie wiem, czy pamiętacie siostrę, która przyjechała z Australii, tutaj do Polski. I mieliśmy okazję później z nią rozmawiać, gościć ją. Wiecie co, nie za bardzo chciała do nas jechać, ale kiedy zdecydowaliśmy, że będziemy rozmawiać o Bożym Słowie, to powiedziała, że jedzie. Że będziemy czytać z Biblii. Że będziemy czytać, popatrzeć, ona czyta bardzo mocno, zależy, czyta wersję King James, to stare tłumaczenie angielskie, bardzo, bardzo misternie tłumaczone przez wielu tłumaczy, przez długi okres na zlecenie króla. I pojechaliśmy do nas, zaczęliśmy wyciągać jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, te wszystkie tłumaczenia, które tam u nas są dostępne, Łukasz nam zrobił zdjęcie, bo tyle Biblii było chyba tak w sumie razem. I zaczęliśmy czytać i porównywać, przyglądać się Bożemu Słowu. Ale wiecie, kiedy rozmawialiśmy, w sumie tylko o tym Bożym Słowie, nawet nie za wiele się o sobie nawzajem dowiedzieliśmy, bo interesowało nas Boże Słowo. I później pomyślałem, no tak, taka trochę dziwna postawa, tyle porównań, tyle szukania, ale później sobie pomyślałem, to jest pragnienie Bożego Dziecka. Niesfałszowane Słowo Boże. Dobrze zrozumiane. Dlatego patrzyliśmy, jak pewne rzeczy brzmią w pewnych tłumaczeniach, gdzie lepiej, może wyraziście są przetłumaczone. Ale to jest właściwe pragnienie. Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo dalej Piotr mówi, bo wtedy będziecie wzrastali ku zbawieniu. Przez niesfałszowany pokarm wzrastacie. Jeżeli będziesz sfałszowany pokarm, nie będziesz wzrastał ku zbawieniu. Nie będzie wzrostu w twoim życiu. Nie będziesz szedł w kierunku zbawienia. Ale tak ważne jest, aby szukać tego, co jest niesfałszowane. Na to popatrzyłem przez chwilkę. Jeden fragment, który będę chciał z wami też tak wczesnie, który rozważaliśmy też u nas w domu wtedy. Pierwszy Tymoteusza 3,16. Otwórzmy ten fragment. Pierwszy Tymoteusza 3,16. I to, jak on jest tam w tej Biblii King James, jak on jest wyraziście przetłumaczony, wiecie, to też dotykało mojego serca. I chcę z wami też na to spojrzeć. Pierwszy do Tymoteusza, przeczytajmy od 14 wiersza. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem podwaliną pracy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Wiecie, wielokrotnie czytałem ten fragment, tak jak wszyscy. Ale przeczytam wam z tego tłumaczenia z Biblii Gdańskiej tu pewien zwrot, który z kontekstu wynika, ale gdzieś tutaj jest chyba bardziej wyraziście przetłumaczony. I w tej Biblii King James on jeszcze dobitniej podkreślał pewną ważną prawdę. Czytamy tutaj, czytamy tak. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Tak pisał do Tymoteusza, apostoł Paweł. Czym jest dom Boży? Co to jest dom Boży? To Kościół Boga Żywego. Kościół Boga Żywego. I 16 wiersz mówi nam tak. To, co się wiąże z tym, jak mam postępować. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Posłuchajcie w tym tłumaczeniu z Biblii Gdańskiej. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Tu mamy słowo ten. Ale cały kontekst wskazuje na Boga. Tak jak tu wcześniej powiedziane, Kościół, który jest domem Boga Żywego, Bóg, który objawił się w ciele. I w tym tłumaczeniu gdzie jest jeszcze też mocno podkreślone, że Bóg, który zamanifestował się w ciele. To jest tajemnica pobożności. To jest tajemnicą. Jak Bóg tego dokonał, że zamanifestował się w ciele? Do końca tego nie możemy zrozumieć. Jak Bóg mógł to zrobić? To jest tajemnica. Ale na tym opiera się nasze życie. Że Bóg zamanifestował się w ciele. I wiecie, to jest, dlaczego to jest tajemnicą boskości, też pobożności? Pobożności dla nas. Dlatego, że jeżeli Bóg potrafi zamanifestować się w ciele Chrystusa, to potrafi się zamanifestować w Twoim i w moim ciele. Rozumiecie? I to była też, to był jeden z celów herezji, fałszu na początku, żeby zdyskwalifikować tę właśnie wieść. Że Bóg, wszechmocny Bóg, zamanifestował się w ciele. Dlatego apostoł Paweł tutaj mocno też utwierdza tę myśl. Ten, który objawił się w ciele. Właśnie Bóg, który objawił się w ciele. Przyjrzyjmy się temu jeszcze w kilku miejscach. Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. I czytamy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Co mówi nam 14 wiersz teraz w tym samym rozdziale? A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. O kogo tu chodzi? Kim było Słowo? Było Bogiem. I co się stało? Zamanifestowało się w ciele. W człowieku, jak jest w niektórych tłumaczeniach. I Słowo stało się człowiekiem. Stało się Jezusem Chrystusem. I zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego. Bóg zamanifestował się w ciele. Na tym stoimy. Na tym się opieramy. Na to patrzymy, że Bóg potrafi coś takiego dokonać i coś takiego może czynić w naszym życiu, manifestować się przez nasze życie. Na tym się opieramy. Tym jest Chrystus. On jest tym Słowem. Dalej otwórzmy jeszcze ten fragment. 1 Jana, 4 rozdział. 1 list Jana, 4 rozdział i 2 wiersz może od pierwszego. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Zobaczcie, ten fragment mówi, nie każdemu duchowi wierzcie. Nie każdej myśli, nie każdemu proroctwu, nie każdemu przejawowi tak zwanej duchowości, nie każdemu duchowi wierzcie. Słowo Boże mówi, jeżeli ktoś wierzy każdemu duchowi, każdemu przejawowi, nie jest rozsądny, nie postępuje według Biblii. Słowo Boże mówi, lecz badajcie duchy. Mówi, badaj, poświęć czas na rozsądzenie, czy to pochodzi od Boga. Zobacz do Bożego Słowa, może módl się. Poświęć czas, żeby zbadać coś, trzeba się w to zaangażować, trzeba skupić uwagę, trzeba czasami poświęcić pewien czas, trzeba pewnej ostrożności. Ale badajcie duchy, czy są z Boga. Dlaczego? Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat i powiem, chodzą wśród nas, pojawiają się we współczesnym chrześcijaństwie. Byli i będą. Byli i będą. Drugi wiersz podaje nam pewne kryterium, które było ważne też na początku Kościoła. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przy ciele z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Chrystus przed w ciele, nie jest Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Duch antychrysta, czyli przeciwnika Chrystusa. Przeciwnika. Rozumiecie? Przeciwnika. Po tym poznawajcie. Wszelki duch, który wyznaje, że Chrystus przyszedł w ciele. Że Słowo, że Bóg przyszedł w ciele. Osobie Jezusa Chrystusa. I był dokładnie w takim samym ciele, jak my. Dokładnie w takim ciele. Tak realnie, jak patrzymy teraz na siebie, tak można było zobaczyć Boga w ciele, kiedy Chrystus chodził 2000 lat temu. Tak uczniowie Go widzieli. I później też świadczyli, co widzieliśmy naszymi oczami, czego dotykaliśmy naszymi rękami o Słowie żywota. Widzieliśmy to na własne oczy, że to się zmaterializowało. On przyszedł w ciele. Tak jest nasz Bóg. Tak jest nasz Bóg. I na tym opiera się też tajemnica pobożności. Że skoro Chrystus był w stanie żyć w ciele i żyć pobożnie,
to my jesteśmy też w stanie. Nie mam żadnej wymówki. Nie mam żadnej wymówki. Raczej mamy zamiast szukać wymówek, mamy szukać tej mocy u Niego, szukać w Bożym Słowie, jak skorzystać z Jego obietnic. Nie szukać wymówek, ale szukać u Niego siły, siły do naśladowania. Ale pójdźmy jeszcze dalej. Kilka takich fragmentów jeszcze przeczytamy. List do Efezjan, pierwszy rozdział. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Przyjrzymy się kilka wierszy więcej, tak żeby je przypomnieć. Siódmy wiersz. W nim mam odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. To słowo odpuszczenie grzechów w niektórych tłumaczeniach w Nowej Biblii Gdańskiej jest podane jako odpuszczenie fałszywych kroków. Fałszywych kroków. Chybionych jakby kroków. Fałszywych kroków. Mamy odpuszczenie w Chrystusie. Kiedyś chodziliśmy według fałszywy sposób. Wierzyliśmy w fałsz i chodziliśmy w fałszywy sposób. To, w co wierzyliśmy, odbijało się w naszym życiu, w naszym chodzeniu. I to zostało nam przebaczone. Grzechów naszych. Tych fałszywych kroków. Bóg nam to wybaczył, ale dzisiaj mamy pragnąć niesfałszowanego duchowego wnętrza. Powiem wam tak. Kiedy przyszliśmy, gdzie zaczęliśmy śpiewać, pomyślałem sobie tak. Jeżeli przyszliśmy z tęsknotą tutaj, żeby się spotkać u wierzących i oddać Bogu chwałę, to zaczynamy głośno śpiewać, bo mówimy sobie, za chwilę skończy ta okazja i będę musiał pójść do domu, nie będę miał społeczności, żeby z nimi razem śpiewać. A więc przyszedłem tutaj, wykorzystam sytuację i będę śpiewał głośno Bogu na chwałę. Tak? Bo za chwilę się rozchodzimy. A jeżeli jesteśmy spragnieni tych Bożych rzeczy, przychodzimy i staramy się korzystać wtedy z nich. No chyba, że się zastaliśmy. Chyba, że tak naprawdę nie pociągają nas do nas serca. Ale myślę, że pociągają. I tak samo Bożego Słowa mamy pragnąć. Bo jeżeli nakarmimy się innymi rzeczami, pamiętajcie o tym, często to przypominamy, że jeśli będziemy się karmić innymi rzeczami, to one jakby zjedzą to nasze, ten głód Bożego Słowa. Ale jeżeli będziesz stronił od pewnych rzeczy, to głód Bożego Słowa będzie rósł w twoim sercu. Dlatego też tam w Piotra było napisane, odrzuciwszy wszelką zazdrość, odrzuciwszy pewne rzeczy, obłudę, zdradę, odrzuciwszy te rzeczy, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Jeżeli pewnie będziemy się karmić pewnymi rzeczami, albo będziemy trwać w pewnych zachowaniach, to Słowo Boże nie będzie ich podlewać, karmić ich. I my nie będziemy też, to pragnienie Bożego Słowa nie będzie w nas wzrastać. Ale jeżeli będziemy chcieli odrzucać pewne rzeczy, to będziemy chcieli karmić je czymś. Bo będziemy chcieli sobie żyć według nowego sposobu, nowy sposób. I wtedy będziemy karmić się, żeby nauczyć się żyć w nowy sposób. Jedno z drugim się wiąże. Słowo Boże mówi, zapragnijcie tego niesfałszowanego duchowego mleka. Pan jest kiedyś tłumaczył, mówił, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To ożywia nasze życie. To wprowadza na właściwe ścieżki. Niesfałszowane mleko daje wzrost. Zapamiętajcie o tym. Daje nam wzrost ku zbawieniu. Kiedy pragniemy czerpać tą naukę po to, żeby według niej żyć. To jest też to ważne stawienie serca. 2 Tymoteusza 1,13. Przeczytajmy ten fragment. 2 Tymoteusza 1,13. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza i dał mu taką wskazówkę. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, to jest w Chrystusie Jezusie. Paweł podkreśla, zdrowa nauka. Wzoruj się na zdrowej nauce. Dobrze sprawdź wzór. Dobrze przemyśl, na co patrzysz. Dobrze popatrz, za czym podążasz. Dobrze to zbadaj. Czy masz właściwy wzór? Wzoruj się. I Paweł dodaje, zdrowa nauka. Pamiętacie, w innym miejscu powiedział, kiedy mówił o tej zdrowej nauce, to później w tym samym liście powiedział im tak. 4:5 mówi, albo 4:3. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Wiecie, co to znaczy nie ścierpią? Kiedyś Na przykład niedojrzałe, nie wiem, agres niedojrzały, coś jest cierpkie, niedojrzałe porzeczki. Człowiek z jej zaczyna tak się, taki czuje, mówi, nie chcę tego dalej jeść. Myślałem, że jest dojrzałe, zjadłem i cierpię mi tam w ustach. A tu jest napisane, zdrowie nauki nie cierpią. Właśnie tak, nie będzie smakować pukłów. Nawet też w dzisiejszych czasach ludziom zdrowa nauka, to co jest zdrowe, to będzie, nie będzie sprawiało tego dobrego smaku. Zdrowej nauki nie cierpią. Nie będą mogli słuchać tego, co jest zdrowe. Będą chcieli szukać tego, co jest przyjemne, tego, co łechce ucho, tego, co się chce słuchać. Nieważne, czy to będzie zdrowe. Nieważne, czy to dobrze poprowadzi. Ale tego się chce słuchać. To słuchajmy tego, co się chce słuchać. Nie. Apostoł Paweł mówił inaczej. Kiedy odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się ku baśniom, to mówił, ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mojego od życiem nadszedł. Mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. I teraz mówi też coś jakby dla nas. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Nie to, co ucho łechce, nie to, co nam pasuje, ale to, którzy umiłowali Chrystusa, życie według Jego słowa i w ten sposób przygotowywanie się na przyjście Jego. Którzy umiłowali służenie Jemu i w ten sposób umiłowali przyjście Jego. Którzy umiłowali to, żeby pomnażać Ewangelię zbawienia w sercach ludzi. To, żeby wykonać zadanie, które powierzył im Pan. Czy jest łatwo, czy jest trudno. To umiłowali. I w ten sposób przygotowali się na przyjście Jego. To chcę mocno podkreślić. Oczekiwanie na przyjście Pana jest aktywne. To nie jest oczekiwanie bierne. To jest nieporozumienie, jeżeli ktoś rozumie, że oczekuje w bierny sposób. Ja czekam, aż Pan przyjdzie. Nie, Biblia nas tak nie uczy. Biblia uczy nas aktywnego oczekiwania, które jest przygotowywaniem się na przyjście Pana. Na przyjście Pańskie. Abyśmy naszych uszów nie odwrócili nigdy od prawdy. I nie zwrócili się ku bajkom, które opowiadają ludzie. Oby tak nigdy nie było. Obyśmy mieli, zawsze szukali, zastanawiali się, czy tak rzeczywiście sprawdzimy. Pytaj się, módl się, zadawaj pytania. Boże, czy to jest prawdziwe, w co wierzę? Boże, ja zacząłem tak naprawdę przyjmować fałsz, możemy zobaczyć w swoim sercu, czasami można. Jeżeli zobaczysz, że zacząłeś przyjmować fałsz, to diabeł da ci 10 punktów wtedy. Ale Boże Słowo da ci minus 10. I powie, to nie ta droga. Nie przyjmuj fałszu. Szybko odkryj, jeżeli sam zobaczyłeś, że poszedłeś za czymś, co jest fałszywe. Słowo Boże mówi, wzoruj się na zdrowej nauce. Wiecie, co wtedy będzie, jak będziecie się wzorować na zdrowej nauce? Będziecie zdrowi w wierze. Będziecie zdrowi w wierze. Ale jeżeli ktoś nie będzie wzorował się na zdrowej nauce, to zdrowy nie będzie w wierze i zdrowy duchowo nie będzie. Wiecie, to jest ważne. Wiecie, o czym teraz cały czas teraz mówię? Mówię o tym, jak ważne jest, aby rozwijały się nasze zdolności poznawcze, jak jest napisane w Hebrajczyków. O ludziach dorosłych w wierze, którzy mają władze poznawcze rozwinięte do rozróżniania dobrego i złego. Słyszycie, o czym ja do was mówię? Dzisiaj wiele się mówi w kościołach o przeżywaniu różnych emocji, wielkich, wspaniałych emocji. I chwała Bogu, jeżeli Bóg daje emocje, jeśli jesteśmy zachwyceni, chwała Bogu. Ale czasami jest tak, że są zachwyceni różnymi rzeczami, pomijając to, że muszą mieć władze poznawcze rozwinięte do rozróżnienia tego, co jest dobre i złe. Dlatego to jest takie dzisiaj też ważne, kiedy świat tak bardzo żyje na emocjach, żebyśmy w naszej wierze stali mocno na tym, co jest zdrowe i rozwijało się nasze takie trzeźwe myślenie. I to jest trudniejsze. I to jest trudniejsze. Ale jeszcze pójdźmy dalej do kilku fragmentów. 2 Koryntian 4:2. 2 Koryntian 4 rozdział 2 wiersz mówi nam tak. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Apostoł Paweł składa mocne wyznanie.
wyznanie i wyzwanie też dla nas. Mówi, nie fałszujemy Słowa Bożego. Ale dalej mówi tak. Ale przez składanie dowodu prawdy polecamy samych siebie w sumieniu wszystkich ludzi. Paweł mówi, nie fałszujemy Bożego Słowa, nie naginamy go do naszego zachowania. Nie usprawiedliwiamy nim naszego zachowania. Nie wytłumaczamy Słowem Bożym naszego złego zachowania. Ale pokazujemy nasze zachowanie na dowód tego, że postępujemy według norm Bożych. Mówimy, zobacz na moje zachowanie w tej sprawie i zobacz, że tak właśnie Słowo Boże uczy. Możesz wzorować się na tym, że postępuję według Bożego Słowa. I to jest wyzwanie też dla nas. Gdybyśmy mogli powiedzieć, zobacz na moje zachowanie, postąpiłem tak, bo tak uczy mnie Boże Słowo. Bo tak uczy mnie Boże Słowo. Niedawno słyszałem człowieka, który podejmował pewne decyzje i tłumaczył biblijnym, pięknymi określeniami coś, co było zachowaniem moim odczuciu wbrew Bożemu Słowu. Ale wytłumaczył to Bożym Słowem. I tak możemy robić, albo w jedną, albo w drugą stronę. Ale musimy zrobić inaczej. Powiedzieć, popatrz na moje życie. Wiesz, może nie mam wielkiego domu wspaniałego, może nie mam wielkich rzeczy, ale zobacz, postąpiłem tutaj według Bożego Słowa w tej sprawie. Tak jest napisane i ja według tego postąpiłem. Tego chcemy się uczyć w tym zborze. Amen.
Amen.
Czy ja was chcę wywołać na takie wspaniałe uczucia? Ja chcę wzbudzić głębokie pragnienie do tego, żebyśmy trzeźwo patrzyli na nasze życie, trzeźwo mogli je oceniać i iść za Jezusem Chrystusem, i naśladować Go w codziennym życiu. Abyśmy siebie nawzajem mogli naśladować, patrząc jak jeden, drugi z nas, uprzedza nas w czymś, naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Przychodzimy tutaj i mówisz, chciałem zobaczyć tamtego brata, tamtą siostrę, bo wiem, jak ona szanuje Chrystusa. Nie mogę czekać, żeby zobaczyć, usłyszeć, jak on naśladował Chrystusa w tym tygodniu. Jak dzielił się z kimś Ewangelią, jak wytrwał w doświadczeniu. Chcę to usłyszeć, chcę to zobaczyć. Żeby ludzie, którzy chcieli tu przyjść, mówić, bo chcę zobaczyć, jak ludzie trwają w Chrystusie. Jak wytrwali w trudnościach, których mi się nie udaje wytrwać, bo poddaję się temu. A tu widzę kogoś, kto staje, dostaje po głowie i trwa w Jezusie Chrystusie. Być może traci pracę, a on trwa w Jezusie Chrystusie. I chcę widzieć takich ludzi. I myślę, że Bóg chce nam powiedzieć, ja chcę was widzieć wszystkich takimi, jak będziecie trwali we mnie. Tu w tym zborze chcę widzieć was, jak będziecie mocno mnie naśladować. Zachęcajcie się po tej zgromadzeniu, abyśmy zachęcali się nawzajem. Pobudzali się wzajemnie do miłości i dobrych uczynków. Tego, jak naśladować Jezusa Chrystusa. Że kiedy wyjdziesz stąd dzisiaj, żeby te twoje uczynki było więcej niż tydzień temu, niż teraz, kiedy przedłeś. Żebyśmy mieli zachętę do tego, żeby bardziej dzielić się Ewangelią, niż teraz, jak przyszliśmy. Po to tu przychodzimy. I kazanie tego też nie załatwi. Kiedy przychodzimy, każdy z was przyniósł to dzisiaj na nabożeństwo w swoim sercu, w swoim zachowaniu. Każdy z nas coś tu przyniósł. Czy przyniosłeś coś, co rozpala to, co Boże? Czy przynosimy stare życie, którego mamy się pozbywać? Co przyniosłeś dzisiaj na nabożeństwo? Czym się dzielisz dzisiaj na nabożeństwie? Kiedy skończymy społeczność, kiedy będziemy rozmawiać? Czy będziemy rozmawiać o świecie, jak żyć w świecie, jakiś do świata? Czy będziemy się dzielić tym, co Boże w naszym sercu, w naszym życiu? Czy będziemy próbowali pomóc sobie nawzajem, jak dźwignąć pewne ciężary, pewne brzemiona? Po to Bóg powołał tą społeczność na tym miejscu. Po to ją tu powołał. Chce nas kształtować i przemieniać. I to, co fałszywe w tym świecie, chcę, żeby było poza nami, żeby nie kształtowało nas. Aby ten fałsz nas opuszczał, aby nasze życie mogło świadczyć, być świadectwem tego, w co wierzymy. To wtedy jest niesfałszowane. Takich ludzi potrzebuje to miasto, ten kraj. Pójdźmy dalej. 2 Tesalonicza 2,9 mówi nam tak. I to jest nawiązanie też do tego, co było wcześniej, ale powtórzmy to. Od 7 wiersza. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan jest zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd takich wierzą, iż wierzą kłamstwu,
aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie nieprawości. Tajemna moc nieprawości już działa. Apostoł Paweł otrzeźwia nas tutaj też tym mocno tym stwierdzeniem. I czytamy, że przyjdzie niegodziwiec za sprawą szatana, tylko mocą wśród znaków i rzekomych cudów, fałszywych różnych cudów, wśród podstępnych oszustw. Widzicie, ile fałszu będzie się pojawiać? Im bliżej będzie przyjście Pańskie, tym fałszu będzie więcej. Będziemy widzieli więcej fałszu pod różnymi postaciami. Tego mamy oczekiwać i na to być przygotowanymi. Podstępnych oszustw. I zobaczcie, dalej napisane, te oszustwa doprowadzą do zguby tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Jeżeli nie pokochamy prawdy, jeżeli nie będziemy kochać prawdy, to oszustwa znajdą miłość w naszym sercu. Pójdziemy wtedy za oszustwami i one nas zgubią zamiast prawda, która mogła nas zbawić. Jest napisane, że ci, którzy odwracają się od prawdy, wtedy zapadają w sen duchowy i zsyła Bóg na nich ostry obłęd, taki wierzą kłamstwo. Obłęd. Czyli to, co oczywiste jest, że jest złe, ludzie widzą, że jest dobre. Są w obłędzie po prostu. I to zagraża wszystkim, jeżeli nie będziemy mieli serca w prawdzie. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd. Dalej jest napisane, aby zostali osądzeni wszyscy. Osądzeni. Bóg daje sytuację, w której wyjdzie na jaw, co jest w czyim sercu. Człowiek może się kamuflować przez wiele lat. Co może mówić, myśleć, że to naprawdę. Ale Bóg da takie sytuacje, że wyjdzie na jaw, czy jestem obłudnikiem, czy kocham naprawdę prawdę, czy idę za Chrystusem, to prędzej czy później Bóg pokaże i objawi. W życiu każdego z nas. I albo się oswoimy, albo upadniemy. Jeśli upadniemy, ale zobaczymy i przejrzymy na oczy i powstaniemy, to chwała Bogu. Ale jeśli się nie otrześniemy, wtedy jest napisane, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie wierzyli w prawdzie, lecz to znaleźli upodobanie nieprawości, wtedy spotkają nas te konsekwencje. A więc takie nadchodzą czasy. Fałszu będzie coraz więcej, dlatego też ta modlitwa psalmisty, kiedy mówi: Boże, badaj mnie, Boże, badaj serce moje, doświadcz mnie i zobacz nie inny drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczą, to dobra modlitwa, to ona ma dzisiaj uzasadnienie. Kiedy stajemy tutaj, dzisiaj byliśmy do tego jakby zachęceni, żebyśmy modlili się do Boga: Boże, zachowaj mnie w drodze prawdy. Pokazuj mi swoje słowo. Żeby moje serce nie zaakceptowało fałszu. Żeby w moim sercu nie myślał sobie, że mogę pójść odrobinę w jakimś fałszu. Żebym taki nie był. Boże, strzeż mojego serca. Aby moje serce kochało prawdę. To jest ważne. Zobaczcie. Niedawno wybrałem z bankomatu nowe banknoty. Tam były dodatkowe jakieś oznaczenia. Taki nowiutki banknot. I zanosiłem do sklepu. Ale kiedy ludzie tworzą też fałszywe banknoty, wiecie, mają taki cel, takie założenie, żeby starają się bardzo, żeby one wyglądały naprawdę jak najlepiej. Rozumiecie? Żeby taki laik jak my, czy jak ja, żeby nie miał pojęcia, że dostał fałszywy banknot. Żeby się cieszył, że ma prawdziwy, a ma same fałszywe. I ci ludzie, którzy tworzą fałszywe banknoty, jak myślicie, że robią to zamkniętymi oczami, lewą ręką w nocy, rysują długopisem te banknoty? Nie. Wykorzystują super sprzęt, specjalistów, tak? Analizują, jaki wybrać papier do tego. Robią wszystko, co tylko mogą, żebyś ty fałszu nie zauważył. I popchną fałsz, jak prawdę. Oni na tym zyskują, a ty tracisz. I tak właśnie robi diabeł. To jest właśnie taktyka diabelska. On się przyłoży, żeby podrobić pewne rzeczy, żebyś to połknął jako prawdę. Podam wam pewien przykład. Szczególnie być może on dotyczy kobiet. Na początku przyszedł diabeł do Ewy. Pokazał jej pewien owoc. Ona zobaczyła go i on jej pokazał, że wiedza, która się kryje, zwiąże z tym owocem, to będzie dla niej wielkim zyskiem. Ona popatrzyła i pomyślała, no skoro będę więcej wiedzieć, będę wiedziała, co jest dobre, co jest złe. On jej sprzedał fałsz jako prawdę. Ona pomyślała, że kiedy będę miała więcej tej wiedzy, będę zyskał na swoim życiu coś więcej. Nie zauważyła, że w tym czasie odwróciła się Bogu. Nie zauważyła, że w tym czasie odwróciło się jej serce od Bożego Słowa. Że kiedy On jej pokazywał, że ta wiedza sprawi, że będzie miała czegoś więcej, w tym samym czasie jej serce przestawało ufać Bogu, Bożemu Słowu i polegać na tym, co Bóg jej w prostocie powiedział. Nie jedźcie z tego drzewa, bo jeśli zjecie, umrzecie. I jej umysł zaczynał się wypełniać wiedzą. Zaczynała wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Ale jej serce przestawało ufać Bogu temu, co Bóg jej powiedział w swoim słowie. Dlatego jest powiedziane do kobiet, nie pozwala zaś kobietom nauczać. Rozumiecie? Ani wynosić się nad mężem. Ale w tej, to, przy pomocy wiedzy nie tylko kobiety są mówione. Również mężczyźni. Kiedy czasami nabywają więcej wiedzy, to kiedy zaczynamy bardziej polegać na swoim rozumie, to w tym momencie jest takie niebezpieczeństwo, że nasze serce mniej zacznie ufać Bogu. W jednym miejscu jest napisane: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich ścieżkach, a on prostować będzie drogi twoje. Nie dlatego, że mamy tyle rozumu i tak silny umysł i tak wykształcony i tak poszedłem tyle fakultetów. Nie dlatego Bóg będzie prostował nasze ścieżki. Ale wtedy, kiedy będziemy ufać Mu w naszym sercu, w prawdzie, tak jak uczy nas Boże Słowo, wtedy Bóg się przyznaje. Zaczyna prostować nasze ścieżki. Rozumiecie? Gra jest mocna. Bitwa jest potężna. Diabeł jest sprytnym superfałszerzem. Sprytnym superfałszerzem. I historia świata mocno to pokazuje. Ale pójdźmy jeszcze dalej. Dlatego tak jak z tym banknotem. Coś może wyglądać bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Ale musimy być tymi. Chodzi o nasze życie. Musimy być tymi, którzy będą mieli rozsądzić świetle Bożego Słowa. Ale gdybyśmy tylko byli zdani na swój mózg, to było słabo. Ale Duch Święty jest tym, który daje rozeznanie. I chwała Bogu za to, że Duch Święty, który jest rękojmią naszego zbawienia, rękojmią, tego musimy się trzymać jak rękojmi. Jeżeli On nas nie napełnia, to tak jakbyśmy nie mieli zbawienia. On jest rękojmią. On jest pieczęcią, że jesteśmy zbawionymi ludźmi. Tak bardzo musimy być napełnieni Duchem Świętym. Tak bardzo musi nam na tym zależeć. Tak bardzo musi nam zależeć, żeby nie zasmucać Bożego Ducha Świętego. Ale napełniać się Nim i napełniać się Nim. Czyli poddawać się pod Jego prowadzenie i poddawać się pod Jego prowadzenie i poddawać się pod Jego prowadzenie. Bóg chce napełniać swoje naczynia. Czy jesteś Jego naczyniem? Nie brudne naczynia. Ale Bóg chce nas oczyszczać i napełniać Duchem Świętym. I napełniać Duchem Świętym. I napełniać Duchem Świętym. Bo kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, On pokazuje nam, co jest fałszem, a co jest prawdą. On jest duchem prawdy. A diabeł jest duchem fałszu. To jest duch fałszu. Mateusza 16, kończąc jeszcze, może otwórzmy Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Mateusza 16 rozdział. I tym zakończymy. Tym też to wspomniałem na początku. Zobaczcie, na samym początku ta prawda jest fundamentem Kościoła i fundamentem naszego pobożnego życia, naszej pobożności. Kiedy Pan Jezus pytał, a wy za kogo mnie uważacie? Kiedy najpierw pytał, za kogo ludzie mnie uważają, padło wiele nieprecyzyjnych, można by rzec, może nieświadomie, ale fałszywych odpowiedzi. Kiedy mówili, że jest Jeremiaszem, albo jeden z proroków, tylko były niektóre nieprecyzyjne odpowiedzi, ale później taka niesfałszowana odpowiedź. Kiedy Pan Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I to jest ważne dla każdego z nas. Jak patrzymy na Jezusa Chrystusa, za kogo wy mnie uważacie? Pan Jezus się pyta. Może dziś również każdego z nas. A ty za kogo mnie uważasz? Ale tak naprawdę, za kogo mnie uważasz? Kim jestem według ciebie? Czy jestem tylko jednym z proroków? Kim jestem? I kiedy Pan Jezus stawiał to swoim uczniom i wierzę, że to pytanie jest Pan Jezus stawia wszystkim uczniom. Bo wszyscy Jego uczniowie muszą odpowiedzieć sobie na to pytanie i muszą mieć jasność w tej odpowiedzi. Każdy z nas musi mieć jasność, kim jest Chrystus, kim jest Chrystus dla mnie. Musisz mieć jasną odpowiedź w swoim sercu. I wtedy, kiedy to pytanie padło, Pan Bóg Ojciec Niebie, który wie, kim jest Jego Syn, daje odpowiedź w sercu Piotra. I tak samo z nami. Pan Bóg, który jest w niebie, On przychodzi do serca, pytamy, odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Bóg, który przyszedł w ciebie, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Nim. Pan jest wtedy, to właśnie dopowiedział. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To jest ta prawda, a nie fałsz. Ta prawda, którą Bóg nam objawia. Którą objawia w sercach. Na której mamy się oprzeć. Na tym jest to nasze zwycięstwo. Na tym stoimy, żeby żyć pobożnie. Na tym stoimy w naszej wierze. To jest fundament, którego diabeł, jak jest powiedziane dalej, a bramy piekielne go nie przemogą. Jeżeli ktoś stoi na tym, kim jest Chrystus, ma w tej sprawie prawdę, a nie fałsz. Bóg, który przyszedł w ciele. Bóg, który zamanifestował się w ciele, którego można było widzieć oczami wcześniej, jak teraz. Ale dziś patrzymy inaczej, patrzymy duchowymi oczami. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Ale w tym, kim jest Chrystus, jeśli na Nim stajemy, w Nim mamy to wszystko, czego potrzebujemy. Kiedy czytamy, że Bóg zamanifestował się w ciele, kiedy mówimy, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wiecie, dlaczego tak się stało? On dla ciebie to zrobił. Pan Jezus nie potrzebował tego, żeby przyjść i być na ziemi. On tego do niczego nie potrzebował. On nie potrzebował nic udowadniać. Ale ty i ja potrzebowaliśmy zobaczyć obraz naszego Boga właśnie w Jezusie Chrystusie. Na Niego mamy patrzeć. W naszych sercach mamy mieć jasność. I pewność przez to, kiedy wiemy, co się z Nim stało, że w tym ciele został zabity i zmartwychwstał. A dzisiaj żyje, żeby wspierać nas, żeby wstawiać się za nami, żeby dawać zwycięstwo. Dzisiaj mamy Chrystusa do tego, żebyśmy mogli żyć w pobożny sposób, naśladując Jego samego. I to jest prawda, na której mamy opierać nasze życie. To jest fundament naszego życia. Nie cokolwiek by wymyślono w tym świecie, cokolwiek by w dekretach unijnych wymyślono, czy w innych. Naszą prawdą jest to, że Chrystus jest w ciele i On jest naszym fundamentem. A dziś zasiadł po prawicy Ojca w niebie. On jest naszym fundamentem. Nie jakakolwiek książka, jakiegokolwiek psychologa czy filozofa, ale to, że Chrystus przyszedł i On jest naszym fundamentem. I na Nim chcę was zachęcić i siebie też. Na Nim budujmy nasze życie. Z Nim starajmy się być związani jak najbardziej. Jedno zdanie też jeszcze na koniec, o które w środę chodziliśmy. Kiedy Pan Jezus mówił, że jest drogą do Ojca, żeby iść drogą, musimy na Niej postawić swoje nogi. Musimy, nasze nogi muszą stykać się z drogą. Tak samo my musimy stykać się z Chrystusem, żebyśmy mogli iść właściwą drogą. Rozumiecie? Musimy się z Nim stykać. Jeżeli twoje nogi nie będą się stykać z drogą, bo będą na przykład oddzielone przez lód od drogi, bardzo niebezpiecznie się poruszać. Im grubszy lód na tej drodze, tym jeszcze gorzej. Potrzebujesz stykać się z drogą. I Pan Jezus po to przyszedł, abyśmy stykali się z Nim. I wtedy dopiero możemy iść właściwą drogą. W tej społeczności z Nim. Drogą, która prowadzi do Ojca. Amen. Amen. Powstań. Będziemy dziękować Bogu.